Kontynuujemy rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w rozdziale 15 tej księgi. Dotarliśmy do, można powiedzieć, kluczowego fragmentu Księgi Dziejów Apostolskich. Do miejsca, w którym Kościół się opowiedział i obrał kierunek. Tak różnie mogły się potoczyć wydarzenia w tym czasie, ale dzięki Bogu za Pismo Święte, ono przychodzi z radą. Dzięki Bogu za doświadczenie Bożych ludzi, ojców. Kim są ojcowie według apostoła Jana? To ci, którzy znają Boga w Jego działaniu od początku do teraz i potrafią to działanie rozpoznać i są dokładnie w tym miejscu. I dzięki Bogu za odwagę, którą właśnie ci mężowie okazali. Ponieważ nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy. Sobór w Jerozolimie. Co napisano w Słowie i co czyni Jezus. Dzisiaj chciałbym poruszyć taką myśl, myślę bardzo ważną, że jeżeli znamy Słowo Boże, a brakuje nam doświadczenia, możemy popełnić błąd i możemy obrać niewłaściwy kierunek. Jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie podkreślamy, że jedynym i wyłącznym autorytetem w kwestiach wiary dla nas jest Pismo Święte. Ale dzisiaj będziemy czytali i rozważali Słowo Boże, w którym widać, że jeżeli w parze ze znajomością Pisma Świętego nie idzie doświadczenie Bożego działania i poznanie Boga w tym działaniu, tego, co On czyni, możemy zabłądzić. Możemy być w wielkim błędzie. I dlatego otwórzmy, proszę, Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 14. Końcówka. Dosłownie dwa wersety. Paweł z Barnabą szczęśliwie wrócili z pierwszej wyprawy misyjnej, w którą wysłał ich zbór w Antiochii. Jest rok 48 lub 49, w zależności od tego, jak będziemy datowali. Była to naprawdę pełna wyzwań i niebezpieczeństw podróż misyjna. W Listrze, w miejscowości, gdzie apostoł Paweł głosi Słowo Boże, tam ma miejsce uzdrowienie człowieka chromego od urodzenia. Tłum najpierw chce okrzyknąć Pawła i Barnabę bogami, a później ten sam tłum, podburzony przez niewierzących Żydów, kamionuje Pawła. Wszyscy myślą, że Paweł nie żyje, ale dzięki łasce Bożej apostoł Paweł przeżył i mógł kontynuować tę misję. I ta misja była przełomowa z jednego powodu. Czytamy o tym właśnie w tych dwóch ostatnich wersetach 14 rozdziału. Bóg otworzył drzwi poganom do Królestwa Bożego w Kościele. I to było zupełnie nowa jakość. Czy pamiętamy podróż misyjną apostoła Piotra? On również udał się w taką podróż w pewnym momencie. Przymierzał Dolinę Saronu, zbory, które tam były, wierzących, którzy mieszkali tam w miastach. I musimy powiedzieć, że wtedy Kościół głównie składał się z wierzących pochodzenia żydowskiego, tych z Kanaanu i tych z diaspory, lub z konwertytów, czyli tych, którzy przeszli na judaizm, przyjęli Pismo Święte Starego Testamentu jako autorytet dla swojego życia, dokonali wszystkich rzeczy związanych z przejściem na judaizm niezbędnych i stali się wyznawcami Mojżesza, tak, jak mówiąc w dużym skrócie. I to był głównie Kościół. Z takich ludzi składał się wówczas. Aż do dnia, kiedy właśnie w czasie modlitwy apostoł Piotr, było to w Jopie, ma widzenie. To widzenie opisał w 10 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich i było ono bardzo dziwne i Piotr tego widzenia nie rozumiał. Chciałbym je tylko nam przypomnieć. Olbrzymie płótno wypełnione zwierzętami zostało opuszczone na niego z nieba i jak czytamy, były tam zwierzęta wszelkiego rodzaju. A więc te, które Żydzi mogli spożywać i te, których Żydzi spożywać nie mogli. I odezwał się głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. I Piotr, obserwując wyraźnie, co znajduje się w tym płótnie, mówi, przenigdy, Panie, jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego, więc były tam wśród tych zwierząt zwierzęta nieczyste. I wtedy głos odpowiedział, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I to wszystko powtórzyło się 3 razy, po czym płótno zostało zabrane do nieba, a Piotr myśli sobie, o co tu właściwie chodzi? I dokładnie w tym momencie u drzwi domu, w którym przebywał, u Szymona Garbarza, przychodzą słudzy Korneliusza, prosząc, aby udał się z nimi do Cezarei. I Piotr, wiedziony głosem Ducha Świętego, zgadza się, idzie do Cezarei i czytamy o tym, że wchodzi do domu Korneliusza, łamie pewien zwyczaj związany z świętością, z pobożnością każdego Żyda, by nie wchodzić do mieszkania pogan, do domu pogan, wchodzi tam, zwiastuje Ewangelię. Wiemy dobrze, że to widzenie w jakiś sposób go do tego przygotowywało, przygotowywało go na pewno. I jeszcze gdy głosi słowo, okazuje się, że dokładnie w tym momencie ludzie tam zebrani, czyli Korneliusz, jego domownicy, zostają napełnieni Duchem Świętym. I dla Piotra to, co tam się dzieje, jest kopią tego, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy. I na bazie tego decyduje się zrobić rzecz absolutnie przełomową, rozkazuje ochrzcić tych ludzi na wyznanie wiary. Oni się nawrócili, wyznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zostają ochrzczeni. Jest to absolutnie przełomowe wydarzenie, tylko prawdopodobnie ludzie myśleli, że ono jest takim rodzyneczkiem, pojedynczym epizodem w historii Kościoła. Ale Piotr wraca do zboru w Jerozolimie i ma tam ostrą przeprawę. Ludzie, usłyszawszy o tym, co się stało, ciosają mu kołki na głowie i mówią, Piotrze, jak mogłeś zrobić coś takiego? To bardzo nieodpowiedzialne. Ale apostoł Piotr wszystko im opowiada i wzburzenie zgromadzenia opada. Więcej, kończy się to wspólnym uwielbieniem i czytamy, że oni dziękują Bogu za to, że również poganom została okazana łaska. I mamy około roku 40, plus minus. No a teraz wracamy do Pawła i Barnaby. Wracają ze swojej wyprawy misyjnej, jest 8 lat później, 9. Jest Antiocha Syryjska, zbór, który ich wysłał, i oczywiście opowiadają o swojej wyprawie misyjnej i można by powiedzieć, że śmiało, gdybyśmy mieli przeanalizować tą historię, o tym mówiliśmy, to takim wersetem zapalnym, który wysłał ich na tą misję, który zdobył ich serce, sprawił, że zaczęli się o to modlić, w końcu zostali oddzieleni i wysłani przez zbór, było to proroctwo z Księgi Izajasza, o którym mówiliśmy z 49 rozdziału, ponieważ Paweł o tym wspomina, mówi w czasie jednego z kazań, w czasie tej misji. I kiedy wrócili do Antiochii, podekscytowani, opowiedzieli, co się wydarzyło w czasie tych 4 lat podróży misyjnej i zawarli to, można powiedzieć, w jednym zdaniu. Opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. O ile wydarzenia w domu Korneliusza były pewnego rodzaju zapowiedzią tego, co Jezus zamierza, o czym myśli, co jest w jego sercu, to już podczas tej wyprawy misyjnej to był główny temat. Otwarte drzwi dla pogan. I zobaczcie, jaki jest Jezus. On przygotowywał Kościół na 5 lat wcześniej, a mimo to, jak jest napisane w Słowie Bożym, niektórzy nie zauważyli, nie dostrzegli, co czyni Jezus. Apostoł Paweł, Barnaba, poruszeni do głębi, oddani tej służbie i ludzie, którzy są przekonani, że Bóg tak czynić nie może. A więc drzwi zostały otwarte. Kto otworzył te drzwi? Paweł? Barnaba? Bóg. Bóg otworzył te drzwi. I to jest bardzo ważna myśl też w dzisiejszym kazaniu. Bóg otwiera drzwi. I czasami, tak jak w tym wypadku, jest to tak rewolucyjne, że nie mieści nam to się w głowie. I naprawdę trzeba wielkiej wrażliwości i obserwowania, co Bóg czyni, by w imię świętości i sprawiedliwości nie wystąpić przeciwko Bogu. Jeszcze argumentując to Pismem Świętym. Jaka radość była w niebie, gdy ci pierwsi poganie wchodzili do kościoła. W końcu również i oni. Tymczasem w zborze w Jerozolimie wśród niektórych ludzi to wzbudziło wielki niepokój i niezadowolenie. I stało się celem wyprawy misyjnej do zboru w Antiochii, aby podzielić się swoimi refleksjami. Oczywiście nie była to wyprawa misyjna oficjalna, bo nikt tych ludzi nie wysłał. Ale ludzie ci przyszli do zboru w Antiochii i czytamy tak. Jeśli nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Powstał z tego powodu zatarg. To nie była po prostu rozmowa. Tam doszło do ostrego konfliktu. I spór niemały między kim? Między Pawłem i Barnabą, a tymi ludźmi, którzy przyszli ze zboru w Jerozolimie. Musimy też wiedzieć, jaka była relacja pomiędzy tymi dwoma zborami. Jerozolima była zborem matką, więc kiedy przychodzili posłańcy z tego zboru, wszystkie zbory uważnie wsłuchiwały się w to, co było mówione, ponieważ tam byli apostołowie, tam byli starsi, tam był brat pański Jakub, tam byli ci, którzy mieli Ewangelię, można powiedzieć, z pierwszej ręki. A więc Paweł i Barnaba oraz ci ludzie, którzy przyszli, doszło między nimi do zatargu, do sporu. Postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Taka była decyzja zboru. I okazuje się, jeszcze może zobaczmy drugi fragment, apostoł Paweł wspomina te wydarzenia, ten cały konflikt i opisuje je w liście do Galacjan w drugim rozdziale. I pisze właśnie o tym, jak przyszli pewni ludzie, najpierw Kefas, potem oni, i zaczęli nauczać tę rzecz. Musicie być obrzezani, żeby być zbawieni. Musicie przestrzegać zakonu, żeby być zbawieni. I czytamy, zanim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, tutaj chodzi o Piotra, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę, ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Więc widzimy, że apostoł Piotr i Barnaba to był tak duży wpływ, że również oni się pod tym wpływem ugięli w pewnym momencie. I myślę, że w pewnym momencie myśleli, tak, trzeba tych ludzi obrzezać. Tak, powinni przestrzegać prawa mojżeszowego. Ale apostoł Paweł mówi, absolutnie, absolutnie nie. Kim przed swoim nawróceniem był apostoł Paweł? Posłuchajcie. On był faryzeuszem. Starannie wykształconym u boku Gamaliela. Mówi o sobie, że w gorliwości dla zakonu prześcigał swoich rówieśników. Był prześladowcą Kościoła, aż na śmierć. Kim przed swoim nawróceniem był Barnaba? Ten człowiek tak naprawdę miał na imię Józef. I był lewitą związanym ze środowiskiem świątynnym. On służył tam przy wszelkiego rodzaju nabożeństwach i świętach, jego życie to była świątynia. Dopiero po nawróceniu bracia nadali mu imię Barnaba, co znaczy syn pocieszenia. A kim byli przeciwnicy? Ludzie, którzy przyszli do Antiochii i spowodowali cały ten spór. Ludzie ci byli z faryzeuszy. A więc ludzi, którzy oddzielili się do tego, aby przestrzegać zakon mojżeszowy. I ci ludzie wystąpili przeciwko apostołowi Pawłowi i Ewangelię, którą głosił. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Paweł i Barnaba mocno się temu nauczaniu przeciwstawili, co doprowadziło do tego, że stali wysłani przez zbór, gdzie? Do Jerozolimy i powiedziano, niech apostołowie i starsi wypowiedzą się w tej sprawie. I mamy to, poproszę slajd, mamy to opisane w Galacjan w drugim rozdziale, w wersetach 1-5. Mamy więc Pawła i Barnabę, którzy znają Słowo Boże, zyskali nowe doświadczenie, przywożą ze sobą Tytusa, człowieka z pochodzenia poganina, który nawrócił się i jest żywym przykładem tego, że Bóg zbawia pogan, jest żywym przykładem tego, jak Bóg tych ludzi zmienia i kształtuje. Kontra argumenty biblijne ludzi wywodzące się z faryzeuszów, wypowiadających się nader arbitralnie i roszczeniowo, ale nie wiedzących, co Bóg właśnie czyni. I zobaczcie, do czego dochodzi, do konfliktu w Kościele. Jakim niebezpieczeństwem jest brak doświadczenia? Jakim zagrożeniem dla Kościoła jest to, kiedy nie chodzimy na co dzień z Bogiem i nie jesteśmy przesiąknięci Jego pragnieniami i Jego myśleniem? Nie nadążamy za tym, co On robi. Jesteśmy gotowi, trzymając Pismo Święte, wołać: to jest wola Boża. Wielkim zagrożeniem jest znanie Pisma Świętego bez osobistego doświadczenia Boga w swoim życiu. Zagrożeniem dla siebie samego, ale również dla Kościoła. Dobrze, jak doszło do soboru w Jerozolimie? Już teraz wiemy, ponieważ właśnie to spowodowało Barnaba, Paweł, Tytus, jeszcze inni przychodzą, zdają sprawę apostołom i starszym zboru w Jerozolimie i oni modlą się, rozmawiają o tym. Właśnie wtedy poznajemy, że przeciwnicy są z faryzeuszów. I słuchajcie, co się dzieje? Wypowiada się Piotr, który przypomina historię z Korneliuszem. Wypowiada się Paweł i Barnaba, dając dowody tego i pokazują Tytusa. I to nadal nie przekonuje nikogo. I w końcu wstaje i kto się wypowiada? Jakub, brat pański. Ten, który napisał list Jakuba. I słynie z tego, że wiara bez uczynków jest martwa. I oto jaką puentę z tych rozmów wyciągają apostołowie i starsi zboru i w formie listu wysyłają do zboru w Antiochii, do Cylicji, nie przez Pawła i Barnabę, ale żeby było to wiarygodne, przez Judę i Sylasa. Sądzę, to są słowa Jakuba, brata pańskiego, że nie należy czynić trudności tam spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Co to znaczy? Kościół rozwiązał problem. Nie jedna osoba, nie dwie, Kościół i powiedział: nie będziemy obrzezywać pogan. Ani nie będziemy od nich wymagali życia według zakonu. Ale prosimy was, było w tym liście, bądźcie wrażliwi, że zbór to jesteście wy oraz pobożni Żydzi i miejcie baczenie na ich wrażliwość, na ich sumienie. Dlatego prosimy, nie jedzcie mięsa ofiarowanego bałwanom, zadławionego i tego z krwią. Czy możecie to uczynić? Tak to było. Czemu dzisiaj o tym mówimy? Po pierwsze, bo studiujemy Księgę Dziejów Apostolskich rozdział po rozdziale, byśmy powiedzieli, a co nas interesuje temat obrzezania, nieobrzezania, nikt od nas tego nie wymaga. ani nikt tego od nas nie oczekuje. Ale jest tutaj bardzo poważny problem. Jeżeli brakuje nam doświadczenia Bożego działania i stajemy się po prostu ludźmi religijnymi, pozbawionymi chodzenia na co dzień z Bogiem, możemy przyczyniać się do prowadzenia Kościoła w kierunku, z którym Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego. Będziemy trzymali w ręku Pismo Święte, tylko okazuje się, że w tej polemice Pismo Święte niestety nie wystarczyło. I to jest smutne, że kiedy ludzie się kłócą na argumenty, używają Pisma Świętego jako pocisków, a nie jako przesłania od Boga. Pocisków wymierzonych w drugą osobę. Ale ta historia pokazuje nam, że jedynym źródłem zdrowia dla Kościoła jest znajomość Pisma Świętego oraz osobiste doświadczenie Bożego działania, świadomość tego, co Bóg czyni, podążanie w tym kierunku wyznaczonym przez Boga i przyłączanie się do tego. To jest bardzo ważne. Mówiąc wprost, bez praktycznego życia na co dzień z Jezusem, bez modlenia się, Panie, co jest bliskie Twojemu sercu? Panie, co właśnie czynisz? Panie, co chciałbyś czynić przez nas? Bez tej wrażliwości, nawet mając Pismo Święte, rozminiemy się z Bożym kierunkiem i Bożym prowadzeniem. Co jest pragnieniem Jezusa? Co On teraz robi? Gdzie są Jego ręce? Gdzie my powinniśmy być? Bez tej szerokiej perspektywy trudno nam będzie widzieć wyraźnie. Dlatego chciałbym nas dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy się modlili o Bożą wrażliwość. Boże, chcę być tam, gdzie Ty działasz. Panie, nie chcę przeoczyć tego, co Ty czynisz. Panie, chcę mieć w tym udział. Panie, jeżeli trzeba, przygotuj mnie do tego wcześniej. Otwórz mój umysł, moje serce i moje oczy. Obdarz mnie swoją wrażliwością. Niech bliskie staną mi się rzeczy i idee bliskie Twojemu sercu. Co Ty czynisz, ja również chcę czynić. Naucz mnie odróżniać to, co bliskie Tobie i to, co obce. Daj mi odwagę przeciwstawić się temu, co ludzkie i co prowadzi na bezdroża błędu i w niewolę. Posłuchajcie, obserwuję trochę nasze zbory. Znam nasz Kościół, rodziłem się w nim. I wiecie, jaki mamy problem dzisiaj? Kwestia szacunku do autorytetów i w ogóle jako takich autorytetów. Ten fragment w liście Jana, Jan opisuje o tym, przeczytam go, znamy go dobrze, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, świadczymy, zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy, słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. Społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. Jan pisze, Bóg objawił nam pewne rzeczy. I myśmy położyli na to ręce, przyłączyliśmy się do tego dzieła. I to przyniosło wielką radość dla nas, bo widzieliśmy pod naszymi rękami Boże dzieła. Bóg to czynił, nie my. I chcemy wam to opowiedzieć, ponieważ takie jest nasze doświadczenie i zrozumienie Pisma Świętego. Wiecie, chciałbym dzisiaj jeszcze nas zachęcić do jednej modlitwy, abyśmy modlili się o ojców. Ktoś powie, ojca mamy w niebie, to jest prawda. Ale Jan pisze o dzieciach, młodzieńcach i o ojcach, a ojcowie to są ci, którzy znają Boga od początku i potrafią dostrzec i rozróżnić Jego działanie. Drodzy bracia i siostry, nie wszyscy jesteśmy ojcami. Naprawdę. I nie chcę teraz powiedzieć jakoś, nie wiem, za dużo, ale nie wszyscy też widzimy niestety. Ale niejednokrotnie odzywamy się niezwykle arbitralnie i jednoznacznie w pewnych kwestiach. Kierowani czasami, wiecie, swoimi potrzebami prowadzimy cały zbór w jakimś kierunku, bo tak musi być, bo my tak chcemy i tak dalej. Ale zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie, każdy jeden, czy to jest pastor, czy radny zboru, czy członek zboru, czyj to jest kierunek? Jezusa Chrystusa czy mój? Czyj to jest kierunek? I na jakiej podstawie tak sądzę? Drodzy, jesteśmy ludźmi Biblii. Otwieramy Biblię, czytamy, znamy ją, studiujemy, słyszeliśmy tysiące kazań na różne tematy, ale czy tyle samo kilometrów zrobiliśmy u boku Pana? Czy przykładaliśmy swoje ręce do dzieła, które On czyni? Czy trudziliśmy się nad tymi rzeczami, które On czyni? Bo jeżeli nie, śmiem twierdzić, że nie znamy Jezusa. Mamy swoją interpretację Pisma Świętego. I grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Nam to jeszcze jest nasza odpowiedzialność, ale możemy innych ludzi w tym kierunku poprowadzić w imię Boże. To dzisiejsze kazanie uczy nas pewnej zasadniczej prawdy. Studiuj Pismo Święte, ale módl się również, Panie, chcę być tam, gdzie Ty jesteś dzisiaj. Chcę mieć w to zanurzone ręce i chcę widzieć, co Ty działasz i co czynisz. Chcę Cię znać i chcę za Tobą podążać. Drodzy, jeszcze jedna myśl. Uczmy się ze spokojem, ale jednoznacznie przeciwstawiać ludziom, którzy próbują narzucić na nas łańcuchy niewoli. Jednoznacznie mówić nie. Ponieważ Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Chrystus wyzwolił nas. Historia Soboru w Jerozolimie zakończyła się dobrze. Czemu? Bo byli tam ojcowie, którzy powiedzieli, to prawda, Bóg tak działa i to czyni. Był tam Piotr, był tam Jakub, był tam Paweł i Barnaba, którzy dopiero stawali się ojcami. Oni, cytując Pismo i pokazując Boże działanie dzisiaj, pozwolili Kościołowi dostrzec kierunek i pójść w tym kierunku. Módlmy się o autorytety w Kościele. To nie jest tak, że ktoś stanie i powie, ja tutaj mówię i tak ma być, tylko módlmy się o autorytety, byśmy mogli w chwilach trudnych na przykład powiedzieć, bracie, siostro, jak ty to widzisz? Jak Bóg działa? Co On czyni? Co robić powinniśmy? Bo sprawa Pańska to bardzo ważne i cenne dzieło. Amen.